Nie bądź obojętny.
Tomasz Bilicki, naszym gościem w studiu jest dzisiaj pan Jakub Panasiuk, ratownik medyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne. Na przykład może być to osoba pod wpływem alkoholu, może być pod wpływem dopalaczy, może być pod wpływem narkotyków. Zawsze w takiej sytuacji wzywamy zespół ratownictwa medycznego?
Zależy, jaka jest sytuacja, bo stężenie alkoholu i narkotyków i być może dopalaczy może być różne w zależności od tego, czy osoba poszkodowana jest w stanie zagrożenia życia. Jeżeli traci przytomność, jeżeli dzieje się coś bardzo złego, oczywiście wzywamy zespół ratownictwa medycznego. Jeżeli natomiast jest to osoba, która na przykład po spożyciu alkoholu chwieje się, chce iść do domu, to nie ma co ratować na siłę, jeżeli taka osoba się nie zgadza. Przede wszystkim pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, jeżeli coś takiego się dzieje, musimy zwracać uwagę na to, czy taka osoba nie będzie agresywna, nie zrobi nam krzywdy, dlatego z pewnej odległości ocenimy, w jakim jest stanie. Jeżeli taka osoba traci przytomność, bardzo intensywnie wymiotuje, jeżeli ma jakieś dolegliwości bólowe, jak najbardziej należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.
Czyli generalnie, jeżeli rzeczywiście ta osoba albo, rozumiem, utraciła przytomność, albo coś wyraźnie dzieje się, nie wiem, z jej oddechem, zachowaniem, dzwonimy po ratowników medycznych. Jeżeli taka osoba w miarę dobrze funkcjonuje zdrowotnie, ale na przykład, nie wiem, jest agresywna, nie może dojść do domu, to wtedy wzywamy Straż Miejską albo policję.
Tak.
Jeżeli wiemy, że taka osoba jest pod wpływem narkotyków lub dopala, czy powinniśmy o tym powiedzieć dyspozytorowi, dzwoniąc na 112?
Zdecydowanie tak, chociażby po to, szczególnie jeżeli taka osoba jest agresywna, szczególnie po to, żeby razem z nami przyjechała na miejsce policja, ponieważ no, możliwe, że będziemy potrzebowali pomocy w no, zachowaniu bezpieczeństwa.
Często tak się zdarza, że ratownicy medyczni potrzebują asysty policji?
Niestety bardzo często. Niestety coraz częściej, może tak powiem.
A HIV/AIDS? Mhm. Czy to jest problem dla ratowników medycznych?
Dla nas każda krew, każdy pacjent jest potencjalnie zakaźny, potencjalnie może stanowić dla nas zagrożenie, dlatego używamy zawsze rękawiczek. W przypadku osób, które silnie krwawią, no musimy zwracać uwagę na to. Tak samo apeluję do osób udzielających pierwszej pomocy, którzy wiadomo, że bardzo często, najczęściej nie mają przy sobie rękawiczek, żeby nie wkładali rąk w krew osoby poszkodowanej. Co prawda jeszcze nigdy, nigdzie na świecie nie stwierdzono zakażenia wirusem HIV po udzielaniu pierwszej pomocy, nawet po kontakcie z krwią. Natomiast prawdopodobieństwo jest niewielkie, około 0,1% zakażenia. Po co ryzykować? Rzadko kiedy spotyka się osoby poszkodowane, które są zalane krwią od stóp do głów, żeby zrobić podstawowe czynności, takie jak ocena przytomności czy ocena oddechu. Nie zawsze musimy dotykać krwi gołą ręką i polecam nie robić tego.
Wy jesteście profesjonalistami, jesteście ratownikami medycznymi, tak jak pan powiedział, macie rękawiczki, jesteście do tego w odpowiedni sposób przygotowani. Natomiast my, kiedy widzimy osobę, która jest pod wpływem narkotyków, jest pod wpływem dopalaczy, jest pod wpływem alkoholu, albo w ogóle wymaga jakiejś pomocy medycznej, czy powiedział pan, że powinniśmy traktować tę osobę jako osobę, która jest potencjalnym źródłem zakażenia? Wiele osób może to odebrać w ten sposób, lepiej się nie dotykać.
Dotykanie nawet osoby, która ma HIV, AIDS, to samo, czy wirusowe zapalenie wątroby, dotykanie jej skóry nie jest niebezpieczne. Dotykanie jej krwi może być niebezpieczne. Natomiast taki przykład. Wśród pracowników służby ochrony zdrowia, przepraszam, wśród pracowników przeprowadzono badanie i nawet ukłucie się igłą, która jest została właśnie użyta u osoby faktycznie zakażonej, skutkuje ryzykiem zakażenia na poziomie poniżej 0,1%. To nie jest tak naprawdę, że wystarczy mikrolitr krwi i od razu jesteśmy chorzy. Natomiast ryzykować nie powinniśmy. Traktujmy zawsze każdą osobę poszkodowaną jako osobę potencjalnie niebezpieczną, czyli każdą krew traktujmy jako coś, czego nie powinniśmy dotykać gołymi rękoma. Nie mówię tutaj oczywiście o naszych najbliższych, którzy są najczęściej zdrowi lub jeżeli są chorzy, to o tym wiemy. Absolutnie nie mówię tego po to, żebyście Państwo nie dotykali tych osób. Natomiast pamiętajcie o tym, że dotykanie gołej skóry nie jest absolutnie niebezpieczne, bo dotykamy tych samych klamek, tej samej klawiatury, tych samych poręczy w tramwaju i nic nam się złego nie dzieje. Natomiast, jeszcze raz podkreślam, nie dotykajmy gołymi rękoma.
Problemem jest dotykanie krwi, tak, osoby poszkodowanej gołymi rękoma. Wyobrażam sobie taką sytuację, już naprawdę poważną, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym i jakaś osoba krwawi z ust. Rozumiem, że wtedy kwestia sztucznego oddychania jest no, niemożliwa do zrealizowania.
Jest możliwa do zrealizowania przy użyciu maseczki do sztucznego oddychania, natomiast znowu nie będę ukrywał, że jest to rzecz, która nie ułatwia zadania. Samo sztuczne oddychanie jest dosyć trudną procedurą w pierwszej pomocy, najtrudniejszą, jeżeli chodzi o resuscytację krążeniowo-oddechową. Uciskanie klatki piersiowej jest naprawdę proste. W takiej sytuacji, jeżeli nie mamy maseczki, nie polecam wykonywania wdechów ratowniczych ze względu na możliwość...
Rozumiem, że wtedy ograniczamy resuscytację.
Do uciśnięć klatki piersiowej.
Do uciśnięć klatki piersiowej 100-120...
Od 100 do 120 razy na minutę. Jeżeli nie wykonujemy wdechów, robimy to bez przerwy. Jeżeli wykonujemy wdechy, co 30 uciśnięć wykonujemy 2 wdechy lub 2 próby wdechu. Pamiętajmy o tym, że zawsze podejmujemy tylko 2 próby, niezależnie od tego, czy obydwie wyszły. Czy tylko jedna na przykład wyszła, spowodowała uniesienie klatki piersiowej, czy nie. Pamiętajmy też o tym, żeby starać się nie wdmuchiwać tego powietrza na siłę jak najwięcej. To wcale nie jest dobre. Wdmuchujemy tego powietrza tylko tyle, żeby klatka piersiowa zaczęła się unosić.
Czyli tak naprawdę, pan mówi o 1/10%, to naprawdę no, niewielka liczba.
Niewielka, ale zawsze jest.
No zawsze jest. Tak naprawdę prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem HIV jest nieduże.
Nieduże.
Czy my powinniśmy oczekiwać od dentysty, który nas obsługuje, pielęgniarki, lekarza w naszej przychodni, że za każdym razem, kiedy nas dotyka, zmienia rękawiczki na nową parę jednorazowych?
Tak. Powinniśmy tego oczekiwać. Zdecydowana większość medyków, z którymi ja się spotykam na izbach przyjęć, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, absolutnie tak robi. Lekarze, dentyści i tym bardziej. Pamiętajmy o tym, że możemy o to poprosić, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak. Na pewno każdy medyk, jeżeli na przykład w pośpiechu o tym zapomniał, bez problemu zmieni te rękawiczki.
Czy dokładnie tak samo jest w sytuacji, kiedy pracownik ochrony zdrowia ma kontakt z naszą krwią, na przykład przy pobieraniu krwi? Mhm. To jest absolutnie niezbędne, aby rękawiczki jednorazowe zostały przy nas wymienione przy pobieraniu krwi na przykład.
Czy przy nas? Może nie jest to niezbędne, żeby przy nas. Ja wiem, że teraz mówię coś, co może być odebrane różnie, ale jeżeli przychodzi do nas pielęgniarka już w rękawiczkach, to myślę, że warto jest założyć, że te rękawiczki zostały zmienione.
Czy to jest w porządku? Na przykład pan jako ratownik medyczny, wyobrażam sobie taką sytuację, w której w jaki sposób udziela pan mnie pomocy albo pomoc członkowi mojej rodziny. Czy to by było dla pana w porządku, gdybym ja zapytał, proszę pana, czy pan założył jednorazowe rękawiczki?
Nie obraziłbym się absolutnie. Niektórzy pacjenci wymagają, żeby te rękawiczki rzeczywiście założyć przy nich. Natomiast założenie rękawiczek wbrew pozorom nie zawsze trwa ułamek sekundy, szczególnie kiedy je zmieniamy, kiedy mamy spocone ręce. Dlatego ja czasami wchodząc na przykład na trzecie piętro po drodze zakładam sobie te rękawiczki, jeżeli mam do czynienia z wezwaniu przynajmniej jest jakiś silny krwotok, to często zakładam 2-3 pary, żeby móc się zmienić. Nie dlatego, żeby być tak super bezpiecznym.
To znaczy, zakładam 2-3 pary, znaczy na dłonie, na tak. Dłoniach są 3 pary?
Tak, dlatego, że kiedy zakładam opatrunek i mam zakrwawione rękawiczki, to potem, żeby sięgnąć do plecaka kolejny raz i go nie ubrudzić, bo za chwileczkę będziemy jechali do kolejnego pacjenta, zdejmuję te zakrwawione i wtedy już mam czyste.
Rozumiem.
Taki patent.
Czy to oznacza, że byłoby czymś dobrym, abyśmy w naszym samochodzie posiadali jednorazowe rękawiczki, na przykład ustnik do sztucznego oddychania?
Jasne, że byłoby dobre. Bardzo mnie dziwi to, że nasz ustawodawca nie wymaga tego. Wymagamy od kierowców, żeby posiadali gaśnicę, której bardzo często nie potrafią używać. Wymagamy tego, żebyśmy mieli trójkąt ostrzegawczy, wymagamy tego, żebyśmy mieli kamizelkę. Apteczka pierwszej pomocy nie jest obowiązkowa, natomiast w szkołach jazdy są zajęcia z ratownikiem medycznym i ludzie najczęściej są przygotowani do udzielania pomocy.
W szkole natomiast... jest taki przedmiot, też edukacja dla bezpieczeństwa.
Tak, jest taki przedmiot. Ja co prawda kończyłem szkołę, kiedy jeszcze go nie było. Natomiast warto jest zastanowić się zawsze nad tym, czy aby na pewno jesteśmy dobrze przygotowani. Ja nie mówię o tym, że mamy kupować sobie nie wiadomo jakie sprzęty, ale chociaż raz otwórzmy tą apteczkę, zanim będziemy jej faktycznie potrzebowali. I nie dlatego, że tak jak mówię, że mamy dokupywać nie wiadomo co. Natomiast zwróćmy uwagę na to, co w niej się znajduje i gdzie, ponieważ w tym momencie apteczki, które są sprzedawane na przykład w marketach, bardzo często każdy element tej apteczki jest zapakowany osobno i nie wiemy, co się w nim znajduje. Dowiadujemy się dopiero, kiedy to otworzymy. Kiedy robimy to w stresie, kiedy robimy to wtedy, kiedy przed nami leży osoba poszkodowana, no bardzo często to dodatkowo nas stresuje, że chociażby rękawiczki, które mamy w apteczce, są na nas za małe, tak jak w przypadku pańskich rąk lub za duże, w przypadku na przykład kobiety o bardzo drobnych dłoniach. Warto, żeby te rękawiczki wcześniej kupić sobie w swoim rozmiarze że...
Rozumiem, posiadanie tych rękawiczek czy ustnika jest także pewną formą profilaktyki zakażeń wirusem HIV.
Są jak najbardziej formą profilaktyki, przy czym przede wszystkim ważne są rękawiczki. Jeżeli osoba poszkodowana jest silnie zakrwawiona w okolicy ust, nawet przy pomocy maseczki może być to stosunkowo niebezpieczne w zależności od tego, jaka jest to maseczka. Znowu ryzyko zakażenia nie jest jakieś gigantyczne, natomiast lepiej unikać niż leczyć.
Jedno jest pewne, jeżeli nasz kolega, nasza koleżanka jest zarażona wirusem HIV i korzystamy z tej samej toalety, otwieramy te same drzwi, dotykamy tej samej klamki, a nawet pijemy z tej samej szklanki, nie możemy się zarazić.
Nic nam się nie stanie, możemy się do niej tulić, przytulać, całować i nie wiadomo co jeszcze, może bez gryzienia tylko.
Pan Jakub Panasiuk, ratownik medyczny, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.